Otworzymy nasze Biblię i przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, z rozdziału drugiego. I chyba to będzie jedyny akcent świąteczny. Ktoś z Was się mnie zapytał, czy dzisiaj tak będzie świątecznie. I ja myślę, że zawsze jest świątecznie, kiedy czytamy Boże Słowo i kiedy się spotykamy. Ale ten fragment, od którego rozpoczniemy, jest bardzo świąteczny. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział i przeczytamy wiersz 10. Przeczytamy wiersz 10 drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Bardzo świąteczny fragment poprzedzający to wielkie wydarzenie w historii świata. Wiecie, każde narodzenie dziecka, zwłaszcza tego pierworodnego, jest bardzo ważnym momentem w życiu każdej rodziny. Cieszymy się bardzo, kiedy to dzieciątko się urodzi. My wiemy o tym z doświadczenia, że narodziny zmieniają wszystko w domu. My wiemy też z doświadczenia, że później jak śledzimy, jak to dziecko rośnie, to sprawia nam to radość, kiedy każdy jeden ruch tego dziecka możemy śledzić. My cieszymy się, kiedy zaczyna rozpoznawać. My cieszymy się, kiedy to dzieciątko zaczyna wyciągać do nas ręce. My cieszymy się, kiedy to dziecko zaczyna pierwsze słowa mówić. Tata. To bardzo miłe jest. Albo dziadek. Albo mama. To jest przyjemne. Kiedy ząbki się pojawiają, to jest wszystko niesamowite fajne. Wiecie, mamy radość z tego powodu. Ale fragment, który żeśmy odczytali, nas kieruje do jednego najważniejszego narodzenia w życiu ludzkości, w życiu świata. My tutaj czytamy o narodzeniu, które zmieniło cały świat i zmienia do tej pory cały świat. Narodzenie, które ma niesamowity wpływ na życie każdego z nas, na życie każdego jednego człowieka. Wiecie, i czy my się... To nie jest na miejscu pytanie, czy zauważyliśmy, że każdego roku o tym czasie jest inaczej, bo tak jest i nawet nie trzeba się pytać. Każdego roku o tym czasie jest inaczej i ten okres nawet poprzedzający, te tygodnie, dnie są niesamowite, takie radosne, miłe. Ludzie są niesamowici, my jesteśmy niesamowici. Jesteśmy pełni dobroci, pełni miłości, jesteśmy życzliwi, uśmiechamy się więcej do siebie niż normalnie. Wszystko dlatego, ponieważ w tym przeczytanym słowie jest napisane, anioł powiedział, że ja wam zwiastuję radość wielką i ta radość będzie udziałem całego ludu. I my nawet nie wiedząc o tym, nawet ateiści, komuniści nie wiedząc o tym, wypełniają to Boże Słowo. W zeszłym roku wam opowiadałem, że w Japonii 1% wierzących ludzi od dzisiaj, od jutra, cały kraj błyszczy. W choinkach, w reklamach, ale nie wierzą. W Korei Północnej, w tym komunistycznym kraju, dzisiaj, ponieważ w tym kraju oczywiście każda religia jest zabroniona, jest tępiona, to dzisiaj jest święto narodziny babci tego ich prezydenta czy szefa partii. Dzisiaj, ponieważ ludzie chcą się cieszyć, chcą radować, to im po prostu zastąpiono to świętem babci tego dyktatora. I wiecie, i nawet pamiętamy, co było przez ostatnie 2 tygodnie, 3 tygodnie. Obiady firmowe, zaproszenie na dzielenie się opłatkiem, już prezenty w zakładach pracy, w szkołach, gdziekolwiek. To wszystko było. Czyli ta radość, o której człowiek nawet o tym, człowiek nieświadomy, człowiek niewierzący, nawet o tym nie wie, ale to jest wypełnienie Bożego Słowa. My się radujemy, ludzie się radują, ludzie się cieszą. chociaż nie chcą myśleć o narodzeniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy w jakiś sposób świętują, wszyscy w jakiś sposób wypełniają to Boże Słowo. Ale znowu nie powiem nic dziwnego, nic nowego, że gdzieś tak to potrwa tydzień i gdzieś tak zaraz po Nowym Roku powoli zacznie wszystko się zmieniać. Wszystko wróci do normy. Czyli po prostu będzie gonitwa, będą więcej problemów, będzie takie normalne życie, ta dobroć, ta radość gdzieś tak zaniknie. Już nie będzie takiej serdeczności, już tak do siebie nie będziemy się uśmiechać. I u nas w Polsce, jak popatrzymy na ludzi, naprawdę tak na tydzień, po Nowym Roku, pamiętajcie te słowa, kiedy idziecie samochodem, kiedy idziecie ulicą, kiedy podróżujecie, popatrzcie na ludzi. Czy ludzie są w dalszym ciągu mili, serdecznie, radośni, czy po prostu na twarzy jest smutek, obojętność? Nikt po prostu nie chce się interesować twoim życiem. Każdy po prostu każdy chce dla siebie, każdy chce, zabiega, aby mieć, każdy pracuje od rana do wieczora, aby posiadać. Wiecie, to są normalne rzeczy, które się spotykają w nas. I wiecie, ponieważ świat chce radości, my chcemy być szczęśliwymi, my chcemy przeżywać fajne chwile w życiu. I dlatego świat, komercja idzie naprzeciw tym potrzebom naszym. I dlatego można kupić sobie chwilę szczęścia, chwilę radości. Można sobie kupić chwilę namiastkę tego, co powinno być. Możesz iść na dobry film. Możesz pojechać na tanie, fajne wczasy. Możesz próbować topić swoje problemy i znaleźć szczęście w kieliszku. Może jakiś narkotyk, który daje najmocniejszego kopa, możesz spróbować. Ale co potem? Potem jest nic. Potem jest pustka. I potem znowu człowiek potrzebuje czegoś nowego. I znowu człowiek używa pieniędzy i świat to daje, bo chcemy mieć na nowo tą radość w nas. Ale Boże Słowo nam mówi, że tą prawdziwą radość można znaleźć tylko w Bogu, tylko w Jego poznaniu. I tej radości bez Jezusa nie można długo utrzymać. Tego szczęścia nie można utrzymać. Ono się skończy bardzo szybko i znowu człowiek chce czegoś większego. Prawdziwa radość wypływa tylko z poznania, z osobistej relacji z Jezusem Chrystusem jako Panem i Zbawicielem twojego życia. List do Rzymian, 5 rozdział, a 8, 9 wiersz jest napisane, że Bóg daje dowód swojej miłości, że wtedy jeszcze, kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus Jezus za nas umarł. I tam potem dalej jest napisane, że my jesteśmy zbawieni przez Jego krew. I to powoduje, że jesteśmy ocaleni od gniewu. Wiecie, i jeżeli człowiek zakosztuje tej prawdziwej radości, tej świadomości tego, że nie muszę umierać za moje grzechy, że w ogóle jestem grzesznikiem, ale Jezus Chrystus zrobił coś za mnie i że ten Boży gniew jest usunięty, może być usunięty w Jezusie Chrystusie, to wtedy dopiero zaczynamy żyć inaczej. Wtedy dopiero ta radość, o której mówi nam Ewangelista Jan, w 15 rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane, radość moja, jak pragnę tego, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna, mówi nam Pan Jezus. Radość jest w Panu Jezusie Chrystusie. Radość jest z tego powodu, że należysz do Jezusa Chrystusa, że twoje grzechy zostały wybaczone i masz nowe życie, że jesteś teraz po drugiej stronie, jesteś zbawionym. Rozdział 16 Ewangelia Jana, 22 wiersz. Nikt nie odbierze wam tej waszej radości. Powtarzam, radość, którą sobie kupimy, to ona trwa bardzo krótko. Będziemy się cieszyć, będą miłe chwile, będą wzruszenia, ale to przeminie. Ale Boże Słowo, Pan Jezus mówi, tej mojej radości, którą ja wam dam, nikt wam nie odbierze. To jest radość z obecności Pana Jezusa w moim, twoim życiu. To jest gwarancja zadowolonego, szczęśliwego życia. Nie tylko przez parę dni w roku. Nie tylko wtedy, kiedy coś ci wyjdzie, albo wygrasz dużo pieniędzy, albo akurat dobrze zarobisz. To jest wszystko dobre i to jest nam potrzebne w życiu. Ale to bez Jezusa minie. Bez Jezusa to się skończy. Bez Jezusa zostaniesz sam i będzie smutek. Nie powiem nic nowego, że wielu ludzi, którzy mają wszystko, często kończą w depresji, odbierają sobie życie. Wielu znanych ludzi, sportowców, aktorów, możemy każdego roku śledzić na koniec roku, kiedy jest lista sławnych ludzi, celebrytów, którzy odeszli. Dlaczego? Bo była pustka. Próbowali wypełnić pustkę alkoholem, próbowali wypełnić pustkę narkotykami, ale bez Jezusa to jest niemożliwe, bo Pan Jezus mówi, że ja wam daję radość moją, a ta radość będzie pełna, zupełna i tej radości nikt wam nie jest w stanie odebrać. Wspaniała, wspaniała rzecz. To daje nam Jezus Chrystus. I w Ewangelii Łukasza czytamy dalej, że narodził się wam Zbawiciel. Ta radość jest udziałem wszystkiego ludzi, ale tylko ta radość dlatego, że urodził się Zbawiciel. Zbawiciel, który jest w stanie wyratować. Zbawiciel, który jest w stanie dać nowe życie, który jest w stanie przenieść z ciemności do cudownej swojej światłości. To jest Zbawiciel i to się dzieje w momencie, w procesie nawrócenia. To się dzieje wtedy, kiedy ta świadomość dochodzi do mnie, że narodził się Pan Jezus. A On się nie narodził tylko, aby był dzieckiem, ale On się narodził, bo miał konkretny plan. I dzisiaj żeśmy byli tego świadkami, na pamiątkę. Pan Jezus umarł, Pan Jezus został ukrzyżowany, został zabity, ale On zmartwychwstał, wziął swoje nasze grzechy na siebie i umarł. Wiecie, i to jest dobra nowina. To jest nowina, która powoduje, że możesz mieć tą radość, którą daje Jezus Chrystus. Możesz być człowiekiem, możesz żyć jak każdy inny, ale wewnętrznie mieć tą radość. Twoje wyrzuty sumienia z powodu grzechu, z powodu beznadziei życia się skończą. Twoja niepewność, moja niepewność, co będzie jutro, a co będzie potem, a co będzie jak umrę, to się skończy, ponieważ to wszystko znajdujemy w Panu Jezusie Chrystusie. Prawdziwa radość wypływa z żywej relacji z Jezusem Chrystusem. Jest to coś, co jest dane człowiekowi wierzącemu. Jest to radość, która ma źródło w Bogu. Wynika z pojednania z Jezusem i pojednania z ludźmi. I to skutkuje miłością. Ewangelia Jana 15:12, Pan Jezus mówi, że ja pragnę, abyście... Ja wam nie tylko pragnę, ale daję wam to przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, ponieważ ja was umiłowałem. I radość jest owocem Ducha Świętego. I jeżeli chcesz mieć radość z powodu wybawienia przez Jezusa Chrystusa, to jeżeli ją masz, to automatyczną rzeczą powinna być, i myślę, że jest, miłość do ludzi. Jezus cię był kochał, byłeś grzesznikiem, do niczego, nie ma lepszego ani gorszego. Wszyscy jesteśmy tacy sami przed Bogiem, wszyscy zgrzeszyli, brakiem chwały Bożej, ale kiedy przechodzimy do Jezusa, to Pan Jezus nam wybacza, przyjmuje i radość powinna skutkować tym, że mam miłość do innych ludzi. I ta radość to nie tylko chwila pod wpływem jakichś wzruszających przeżyć, a to jest radość, która jest niezależna od okoliczności i zdarzeń. Pamiętamy, wspomnę tylko Habakuka. Habakuk w swojej księdze, w 3 rozdziale, 18 wierszu, przeżywał trudny czas, kłócił się z Bogiem, zadawał pytanie, dlaczego, nie rozumiał, dlaczego Bóg w taki sposób akurat postępuje z poganami i z Żydami. Ale w pewnym momencie, kiedy zrozumiał, kiedy na nowo wrócił do Boga, to powiedział tak. Lecz ja będę się radował w Panu, Bogu zbawienia mego. On w obliczu wielkich problemów powiedział, ja będę się radował w Bogu. I pamiętamy te słowa. Choćby nic nie miałem, choćby zarobek mój się skończył, choćbym stracił pracę, choćby mi i na zdrowie moje po prostu podupadło, to ja będę radował się w Bogu. To jest radość, którą daje Jezus Chrystus. To jest radość niezależna od chwili. Uczyń Pana Jezusa Chrystusa. Weseli się nawet w ucisku i mamy na to wiele dowodów. Nie wspomnę apostoła Pawła czy innych ludzi. Wspomniałem tego brata dzisiaj, Wieśka. Ten człowiek bardzo sforowany. Ten człowiek, który bardzo źle jest fizycznie. Codziennie posyła nam, wierzącym ludziom, SMS-y. I co mówi? To, co on, jakie wersety posyła, to naprawdę poruszają mnie. Ostatnio napisał: najmilsi, nie dziwcie się, jakby coś was niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, aby się i podczas objawienia chwały Jego radowali i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Boży chwały spoczywa na was. A niech was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do trudnych spraw. Wszakże jako cierpi jako chrześcijanin, jest tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Znając jego życie i znając jego cierpienia, wiecie, dla mnie jest przykładem właśnie tego, że ma tą radość. Nikt z nas nie chciałby się z nim porównać. Nikt z nas nie chciałby być w jego sytuacji. Człowiek, który jest bardzo schorowany, ale on się raduje w Panu, on się cieszy, chociaż jest mu bardzo, bardzo trudno. Kiedyś, dawno temu, byłem świadkiem, kiedy młode małżeństwo straciło dziecko. I akurat jeszcze kiedy parę dni potem ich w domu miało odbyć się spotkanie jakieś biblijne i wszyscy myśleli, że to spotkanie będzie odwołane, ale ono nie zostało odwołane i kiedy tamta grupa prowadziła studium, to jeden brat powiedział, wiecie co, kiedy odchodził, powiedział: ja tutaj przyszedłem do was, aby was pocieszyć, ale to zostałem pocieszony przez was, bo przyjęliście to, nie narzekaliście na Boga, ale byliście dla nas wszystkich wielkim świadectwem. To są sytuacje, które w naszym życiu spotykamy i to są sytuacje, które w naszym życiu będziemy spotykać. Czy masz taką radość? Czy masz taką radość, która powoduje, że jesteś wdzięcznym Bogu za to, kim jesteś? Wiecie, to był wstęp. Ponieważ to, co chcę powiedzieć, to, co przygotowało to moje kazanie, to, ponieważ miałem w ogóle usługiwać za tydzień, ale Alek wyjechał i myśmy się zamienili. Chciałem zakończyć ten rok, tak w niedzielę usługiwać na temat właśnie dlaczego my wierzący nie potrafimy tak często przeżywać takiej radości. Dlaczego jeżeli ktoś się raduje w Panu, to jest uważany za jakiegoś takiego nienormalnego. Ale przecież to powinno być normalną rzeczą. To właśnie wśród wierzących ludzi, jak tutaj jest nas około 200, to powinno być 3-4 może zasmuconych, a reszta powinna się radować w Panu. Zasmuconych dlatego może coś przeżywają i potrzebują Kościoła, potrzebują nas. Ale często tak jest, że właśnie jeżeli ktoś jest jakiś bardzo radosny, to no to co jest z nim nie tak? I się zaczynam zastanawiać, dlaczego my wierzący nie przeżywamy radości z Pana Jezusa. I chciałem właśnie na zakończenie roku tak powiedzieć, do dzisiaj mówię, abyśmy wejrzeli w siebie i abyśmy weszli w to, w te następne tygodnie, w następny rok z takim zastanowieniem się, dlaczego nie mam w sobie radości, jakiej powinni inni oczekiwać ode mnie, od dziecka Bożego. Chcemy wejść właśnie w nowy rok inaczej. Jest to możliwe. Wiecie, i to zrodziło się z mojej obserwacji, ponieważ tak bardzo się smucimy, tak bardzo jesteśmy nerwowi, jesteśmy bardzo, bardzo, no nie jesteśmy często przykładem dla tych ludzi, którzy chcą widzieć w nas coś innego, którzy chcą widzieć w nas Jezusa Chrystusa. Brakuje w nas tej radości, tego owocu Ducha Świętego. Pamiętacie, co powiedział Nehemiasz? Powiedział: radość z Pana niech będzie naszą ostoją. Wiecie, powiedział to wtedy, kiedy po trudnym okresie oni wrócili do Słowa Bożego, wrócili do nowej relacji z Bogiem i wtedy Nehemiasz mówi: słuchajcie, wy już się teraz nie płaczcie, nie smućcie, radość z Pana jest naszą ostoją. Czyli musi być taki moment w życiu wierzącego człowieka, kiedy powiesz: nie, koniec, źle idę, nie chcę tak żyć. Żyję źle. Jezus mnie zbawił, dał mi nowe życie, a żyję źle. I wypisałem sobie kilka powodów. Powodów, jest ich wiele na pewno, kilka powodów, które powodują, że my wierzący możemy w naszym życiu nie odczuwać radości. Może ta radość gdzieś być stłumiona. Nie możemy w pełni Panu Bogu służyć, nie możemy w pełni pokazywać tego. I te powody, to my je tworzymy. To nie jest, że ktoś nas je tworzy, to nie jest, że diabeł w nas tak prowadzi. Nie, to my sami sobie te powody do naszego życia dajemy i te powody po prostu mamy. I pierwszy z nich, który sobie wypisałem, to jest uprzedzenia do innych. Uprzedzenia do innych. Radość może być zakłócona z powodu tego, że w jakiś sposób uprzedzam się do innych osób. Ktoś nic mi nie zrobił, ale no nie potrafię go strawić. Nie wiem czemu, ale no nie potrafię z nim mieć jakiejś społeczności. Wiecie, to jest uprzedzenie. To jest uprzedzenie, które będzie powodowało, że jak ujrzysz tego brata czy tą siostrę, to nie uśmiechniesz się. To, co jest normalną życiem wierzącego człowieka, że przychodzimy, spotykamy się, powinniśmy no, mieć jakiś wyraz twarzy. I zazwyczaj, jak mamy radość z Pana, tak Kinga, to się ładnie śmiesz, powinniśmy być uśmiechnięci. Monika, fajny uśmiech dla wujka. Taki ma być. Mamy takimi być, jak się spotykamy. Ale jak się uprzedzamy do innych, to tak... to często to w nas wynika. I już automatycznie odwracamy się od tej osoby i ten grymas jeszcze powstaje na naszej twarzy. Wiecie, dlaczego się uprzedzamy? Bo czasami mamy informacje o drugiej osobie. Informacje często prawdziwe albo niesprawdzone informacje i tak naprawdę to tak grzebiemy troszkę w życiu innych. I czasami grzebiemy i to zostawiamy, ale to powoduje w naszym ciągu, że mamy taki dystans. Najlepszym sposobem jest, tak to często mówi brat tutaj nasz, zaproś go do domu, usiądź z nim i porozmawiaj. Przy kawie, przy herbacie czy przy fajnym obiedzie. I po prostu wierzę w to, ponieważ i on jest zbawiony i ty jesteś zbawiony. Jezus tak samo umarł za ciebie i za niego. I naprawdę to będzie ku dobremu. Czasami są ludzie, którzy są trudni, mają trudne charaktery. I takimi jesteśmy. Ten, kto ma trudniejszy charakter ode mnie, będzie mówił, że ja mam trudniejszy charakter. Wiecie, i to będzie tak wzajemnie jakoś funkcjonować. Wiecie, są tacy ludzie. I my wiemy o tym. Jesteś takim, ja takim jestem. Ale znowu, z powodu Pana Jezusa Chrystusa, my wiemy o tym, że czasami nie można ze wszystkimi współpracować, że to jest trudne, ale z powodu Pana Jezusa Chrystusa, z powodu Bożego Słowa, powinniśmy te napięcia niwelować. List do Efezjan, 4 rozdział, drugi wiersz. Znoście jedni drugi w miłości. To jest taka recepta. To jest recepta, aby na te uprzedzenia w jakiś sposób reagować. To jest recepta, aby sobie pomóc. Znoście drugich jednych w miłości. W małżeństwie patrzycie na jakiegoś męża i mówicie tej żonie, wiesz co, ja bym z nim nie wytrzymała. A ona z nim wytrzymuje. Wiecie dlaczego? Ponieważ ona go kocha. I to, czego ty nie potrafisz, to ona potrafi. Wiecie, i tak powinna być w Bożym Kościele. Naprawdę, ja się cieszę, że są grupy domowe, ja się cieszę, że więc jest dużo, że no, czasami trudno już się rozpoznawać, ale cieszę się, że mamy społeczności ze sobą, kiedy możemy mówić o tych rzeczach. Możemy mówić o tych rzeczach i możemy właśnie znosić siebie nawzajem, bo to jest potrzebne, to jest bardzo potrzebne w naszym życiu. Nowy Testament, nauka Nowego Testamentu idzie też w tym kierunku. Pan Jezus tak nauczał, że miejcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie uważajcie się sami za mądrych, ale pozostawcie to Panu Bogu. Pozostawcie to. Czyli uprzedzenia do innych. Jeżeli mamy takie uprzedzenia, to próbujmy rozmawiać, próbujmy zaprosić, próbujmy te sprawy rozwiązywać. Druga rzecz to jest jeszcze gorsza, to jest osąd. Osądzanie. Osądzanie jedni drugich. Czasami patrzymy na niego, na kogoś, ja to spotykam, czasami mi o tym mówicie, no ten ma tyle pieniędzy, a czemu, co on z tymi pieniędzmi robi? Czemu on mu nie pomoże? Wiecie, potrafimy wchodzić w życie innych ludzi. Potrafimy wchodzić w innych życie ludzi. I osądzamy. Gdybym ja był na jej miejscu, ja bym postąpił zupełnie inaczej. Wiecie, musimy uciekać od tych rzeczy. To jest gorsze niż uprzedzenie. Ponieważ przy uprzedzeniu grzebiemy w życiu innych i zostawiamy to. Tylko jakiś kontakt jeden na jeden może zostać utracony. Ale kiedy osądzamy, to wtedy grzebiemy w życiu innych i pamiętamy o tym. Pamiętamy o tym i to potem po pewnym czasie wybucha. Po pewnym czasie to oddajemy innym. I psujemy społeczność. Psujemy grupę, psujemy cokolwiek. Pan Bóg nas do tego nie powołał. W domu, na zewnątrz, gdziekolwiek jesteśmy, albo siejemy radość, albo siejemy smutek. Do zboru wnosimy albo radość, albo smutek, albo przygnębienie. W życiu mamy wnosić pocieszenie, które wynika z radości, z tego, że należy do Pana Jezusa Chrystusa. Nie zrozumcie mnie źle. Czasami niektórzy z nas, kiedy mają problemy, przestają się modlić, przestają chodzić do zboru, przestają uczestniczyć na grupy. Niektórzy z nas, którzy mają problemy, jeszcze więcej chodzimy, jeszcze więcej prosimy o modlitwę. I są dwie takie sytuacje. Zachęcam Cię, bracie i siostro, kiedy jest Ci ciężko, kiedy właśnie nie potrafisz sobie poradzić w życiu, to nie opuszczaj, to tym bardziej przyjdź do zboru. Masz być przygnębiony i wtedy Ty, który masz Jezusa Chrystusa, który w tej chwili przeżywasz radość z Nim i przeżywasz taki dobry czas, masz tą osobę zauważyć i masz tą osobę właśnie po prostu widzieć, że coś jej jest i z nią porozmawiać. Wiecie, smuci mnie. Niedawno byłem w Żorach na nabożeństwie, tam na rynku i taki jeden brat po spotkaniu mnie wziął tam przy kawie, byśmy siedzieli, on mówi, wiesz co, tam do waszego zboru chodzi moja córka, nie, jeżeli tu jesteście, przepraszam, jeżeli tu jest moja córka, to jest, chodzi tam do was córka z dwoma swoimi córkami. I ona już tam od miesiąca chodzi, czy od półtora miesiąca, ale oni się wstydzą. Nikt jeszcze po prostu z nimi nie porozmawiał. Wiecie, ja mnie to bardzo zabolało. Cieszę się, że was widzę, ale to mówię publicznie. Wiecie co? Bo dla mnie to pokazało, fajnie do zboru przyjść, kawę wypić i pójść. Właśnie do zboru przychodzisz po to, jeżeli jesteś, chodzi z Jezusem Chrystusem, jesteś z radości chodzisz wewnętrznej. To nie chodzi, że ma skakać do góry cały czas. Jeżeli chodzisz w radości z Jezusem Chrystusem, to my tu jesteśmy po to, aby widzieć ludzi, którzy być może przeżywają problemy. A przeżywamy problemy. Przeżywamy kłopoty. Ktoś jest choruje. Komuś się życie zawaliło. Czy są nowi ludzie? Do młodzieży mówię, abyście zauważali takich ludzi. Mówię to do starszych, abyśmy widzieli takich ludzi i abyśmy nie sądzili, bo najgorsze jest to, jeżeli właśnie zauważamy i potem nagle z Bożym wszyscy coś wiedzą o tym kimś. Wszyscy coś wiedzą, bo grzebiemy w życiu innych. I to jest bardzo często złe. Osąd zostajmy dla Pana. Zanim cokolwiek powiesz o innym człowieku, to musisz go poznać. Musisz z nim rozmawiać. Musisz próbować, bo pośpiech w tym jest niebezpieczny. I nawet czasami, a nawet zawsze powinniśmy okazywać łaskę, bo taka łaska została nam właśnie dana. Mateusza tylko przeczytam, 7:1, Pan Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, jakim sądem mierzycie i wam odmierzą. Ewangelia Jana 8:7 pamiętamy, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. Rzymian 12:2:1, przeto nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych, dla ciebie, kimkolwiek jesteś, który sądzisz. Nie róbmy tego, bo to się Bogu nie podoba. To sprawi, że nie będziesz się radował, bo nie będziesz otwarty na ludzi, będziesz zamknięty. Wiecie, trzecia rzecz, jeszcze być jedna, bardzo ważna, brak wdzięczności. Ja tylko powiem, że drugi rozdział listu do Rzymian rozpoczyna się od tego, że gniew Boży został sprowadzony z nieba, bo on się objawia przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy prawość mówią prawdę. Oni, 21 wiersz, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia. I dlatego potem czytamy dalej, że Bóg oddał ich na pastwę niecnych rzeczy i bardzo, bardzo strasznych grzechów. A powodem tego jest, że ci ludzie mogli zobaczyć Boga, ale oni Go nie uwielbili. Oni widzieli Go, ale Go nie uwielbili. Po prostu nie byli Mu wdzięczni. Ile w nas jest narzekania. Narzekamy na jedzenie, na zarobki, narzekamy na zdrowie, na dzieci, na świat. Może jutro na prezenty, że nie takie. Narzekamy na wszystko. A Bóg mówi nam, że mamy być wdzięczni. Narzekanie to brak wdzięczności. Z czego ono wynika? Nie stosujemy Słowa Bożego w naszym życiu. Nie stosujemy tego, co jest zapisane. I chyba to jest nasz największy mankament. Przez świadectwa słyszymy, że kiedykolwiek wracamy do Słowa, i zresztą świadectwo dzisiaj Samuela, kiedykolwiek wracamy do Bożego Słowa, Bóg nas odnawia. Słowo Boże nam daje posiłek. Słowo Boże nas karmi. Słowo Boże nas posila. I jesteśmy mało wdzięcznymi, dlatego, ponieważ nie stosujemy tego Słowa w naszym życiu. Czytamy, jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Ostatnio widziałem ludzi, którzy mają bardzo mało i to bardzo, bardzo mało. Chwalą Boga tym, co mają. My mamy wiele, my mamy coraz więcej. Nie jest to złe, ale musisz widzieć drugiego człowieka. Musisz widzieć potrzeby, które też inni mają. A tak dobrze może w życiu nie idzie jak tobie. Bądźmy wdzięczni. Narzekanie to brak wdzięczności. Stosujmy Boże Słowo. W szóstym wierszu tego samego rozdziału czytamy, że rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, a 5 wiersz, znane słowa. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Podziękuj za zbawienie. Podziękuj za to, co masz. Podziękuj. Ja w piątek byłem w jednym ośrodku i drzwi były zamknięte. I czekam, zadzwoniłem, czekam. I przyszedł bardzo taki chory młody chłopak. Lizał szybę, ślina mu ściekła z buzi, był bardzo poskręcany. Tacy są ludzie. Byłem też niedawno w szpitalu, w zeszłym tygodniu. Tam są ludzie, bardzo cierpią. My mamy zdrowie, my żyjemy, my jesteśmy, a tak często narzekamy, tak często nie potrafimy być wdzięczni. Podziękuj Panu za zbawienie. Podziękuj za te trudne sytuacje, które cię spotykają. Myśmy tu już wiele razy modlili się jedni o drugich. Można by było wiele tutaj mówić, wiele świadectw dać. Popatrzcie, Pan Bóg nas przeprowadził. Pan Bóg nas przeprowadził. Niektórzy z was byli bardzo chorzy. Niektórzy z was nawet i raka mieli. Pan większość uzdrowił, niektórych zabrał. To jest Jego wola. Ale musimy być wdzięczni Mu za to. My, którzy już jesteśmy po 60, nie narzekajmy na nasze zdrowie, bo one lepsze nie będzie, ale będzie coraz gorzej. Wy jeszcze przed 60 jeszcze możecie się czuć zdrowo. Wiecie, także nie będzie lepiej. bo to jest normalna kolej życia. Ale słuchajcie, moje życie jest w ręku Jezusa Chrystusa. Jestem zbawionym człowiekiem. Tylko dlatego, że On umarł za mnie, ja uwierzyłem w to. I my gdzie się wybieramy? Wybieramy się na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego tak żeśmy czytali. Nie dziwmy się, jeżeli coś niezwykłego nas spotyka, że jakieś cierpienie przychodzi. Że nagle zdrowie siada. To są rzeczy, które spotykają wszystkich ludzi. Jak my, jako wierzący, musimy reagować? Inaczej, ponieważ mamy Jezusa Chrystusa. Podziękuj Bogu za ludzi, za rodzinę. Podziękuj ludzi za Kościół. Podziękuj ludzi za braci, za siostry, którzy przejeżdżają wiele kilometrów, aby Ciebie odwiedzić, aby pomóc, aby być z Tobą. A to wszystko po to, abyś widział, że Pan Bóg ma staranie o Ciebie. Abyś widział, że Pan Bóg się nie zapomniał, nie odwrócił od Ciebie, że Pan Bóg jest blisko Ciebie. Ostatnia rzecz. Często się o tym mówi, mało czyni. Nie będziesz miał radości, jak będziesz miał niewybaczające serce. Nie będziesz miał radości, jak będziesz w stanie wojny z kimkolwiek. Nie będziesz miał radości, jak będziesz niepojednany z kimś. Jest to sprawa, której nie rozumie, bo całe nasze zbawienie, całe nasze Boże jestestwo, to, że jesteśmy w Nim, polega na tym, że On nam wybaczył. Słuchajcie, każdy z nas był chuliganem, draniem i grzesznikiem. Każdy z nas. Bo każdy jest grzesznikiem. Ale Jezus nas zbawił. Jezus nas przyjął. I dlatego nasze zbawienie jest oparte, że Bóg nam wybaczył. I jak możesz się modlić, jak możesz pościć, jak możesz śpiewać, jak wiesz, że masz urazę do kogoś, wiesz, że masz nieuregulowane życie z kimkolwiek, wiesz, że nie potrafisz się przywitać, wiesz, że siadasz w takim kącie, żeby cię nikt zauważył, albo żeby szybko uciec. Jak to może być w świadomości z tym żywym Bogiem, tym Bogiem wszystko widzącym i wiedzącym, który jest blisko nas, który nam pomaga, który widzi wszystko. To nie może być tak. Jak to jest możliwe, że dzisiaj wieczorem zasiądziesz, może wszyscy zasiądziemy do stołu wigilijnego, a będziesz wiedział o tym, że tam jest ktoś, to mi nawet nie przychodzi do mojego serca, aby tak mogło być, że ktoś, brat czy siostra, jest tobą skłócony, nie masz relacji z nim. Nie mówiąc też o ludziach, którzy są na zewnątrz. Boże Słowo ono mówi, że jeśli to możliwe, miejcie pokój ze wszystkimi ludźmi. To, żeśmy o to się powinni starać. Jak tak możesz być, że usiądziesz i jest ktoś, komu nie potrafisz wybaczyć? Jest taka tradycja w Polsce, nie wiem, czy w domu stosujecie, że brat Czesław też w książeczce o tym pisze, że się zastawia puste miejsce, pusty talerz. U nas je zostawiamy, bo tak jest ciasno, że nie ma gdzie go wsadzić tego talerza, ale jeszcze jakby się ktoś znalazł, to wie, żebyśmy przyjęli. Wiecie, ale często jest tak, że niby o tym mówimy, ale jakby ktoś przyszedł, to by nam zepsuł tą atmosferę tych rodzinnych świąt. Tak nie powinno być. Jako wierzący ludzie powinniśmy być otwarci jedni na drugich. Jeżeli chcemy przeżywać tą Bożą radość, to właśnie w takich sytuacjach powinniśmy postępować właściwie. I będziemy postępować właściwie. Nie będziemy się bać ludzi, nie będziemy dziwakami. Wiecie, gdy pisałem troszkę odnośnie tego kazania, to napisałem ostatnia rzecz, brak wybaczenia. I na komputerze mi poprzestawiało, że wyszło B i rak niewybaczania. I potem pomyślałem, powiem o tym, bo to jest ciekawe. Wiecie, ten rak niewybaczania to jest coś takiego, że ta gorycz rośnie w tobie, tak mocno w tobie rośnie, że ona jest coraz gorzej. To nie jest coraz lepiej, ale jest coraz gorzej i ona zżera ciebie, twoją relację z Panem Jezusem i ze wszystkim. Bo niewybaczenie zżera. Niesamowicie zżera. I Nie ma nic bardziej wyniszczającego, właśnie jak ta gorycz z powodu tego, że nie potrafisz wybaczyć komuś drugiemu. Ja sobie tego nie wyobrażam. Być może mówię na wyrost, że jest coś takiego wśród nas. To nie pozwala ci się cieszyć pełną życia. Pana Jezusa 77 razy oznacza, że oznacza tylko proste, że tyle i razy potrzeba, masz wybaczyć. Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludzi. Narodził się wam Zbawiciel. Chwała Bogu, że bracie, siostro, że masz Zbawiciela, że go przyjęłaś do swojego życia, do swojego serca. Pytanie do ciebie. Jeżeli tutaj jesteś dzisiaj, bo ciebie ktoś zaprosił, czy przyszedłeś, czy chodzisz do zboru już od dawna, a tak naprawdę nie rozpocząłeś życia z Jezusem, to nie dziw się, że nastanie nowy rok, nie będziesz miał tej radości. Będziesz szukał radości, będziesz kupował radość, ale nie będziesz miał, bo tą radość daje tylko Jezus Chrystus. Przyjdź do Jezusa, nawróć się, po prostu powiedz mu: Panie Jezu, jestem grzesznikiem, wiem o tym, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie. Powiedz o tym Jezusowi, powiedz o tym komukolwiek, bo trzeba na zeznaniu dwóch albo trzech, nie każda sprawa będzie prowadzona, trzeba też wyznać przed światem, że należy do Chrystusa. Zrób to. Nie otrzymaj z tego miejsca bez Bożej radości, którą On ci może dać. A jeżeli Boży Kościół, my chcemy przeżywać radość, to chrońmy siebie, aby mieć uprzedzenia do ludzi. Z powodu łaski powinniśmy tego nie mieć. Chrońmy, aby osądzać jeden drugiego. Nie mamy tego prawa robić. Osąd należy się do Pana Boga. Chrońmy jedni drugich, abyśmy nie byli wdzięcznymi. Naprawdę mamy tyle niesamowicie. Bóg nam błogosławi. Materialnie, fizycznie. Bądźmy za to Bogu wdzięczni. I naprawdę uczmy się wybaczać. Na zakończenie tekst z listu do Kolosan, 3 rozdziału. I znowu znamy to na pamięć. Znamy to na pamięć. I to nie chodzi o to, żeby znać. Chodzi o to, żeby stosować. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przypuszczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus dopuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Jeżeli nie potrafisz, ja wiem, że jeżeli chodzi o wybaczenie, sam czasami to mam. Mówię, dobrze, jeżeli ja wybaczę, no to ta osoba druga nie poniesie kary za to, co mi zrobiła. To jest takie normalne w nas. Czasami mówię, no czemu to zawsze ja muszę pierwsza wybaczać? Albo czasami jeszcze mówimy, czemu mam wybaczyć, skoro ta osoba nawet nie żałuje tego, co zrobiła? Wiecie, to jest takie normalne z nas. Albo wybaczę, ale nigdy nie zapomnę. Tak nie powinno być. Z powodu łaski, która nam została dana w Panu Jezusie Chrystusie. Nie, powinno nam być dużo łatwiej wtedy. Powinniśmy wybaczyć zawsze. To nie jest opcja. To jest Boży nakaz. Wybaczenie jest niesprawiedliwe. Tak się nam może wydawać. Ale Pan Bóg mówi, z powodu mojej łaski, którą Ci dałem, wybaczaj. Słyszałem od paru ludzi, jak wyzdrowieję, to będę inaczej żył. Byłem dwa razy w takich odwiedzinach ludzi, którzy byli później za niedługo zmarli. Jeden z nich powiedział, jeśli wyzdrowieję, to ja będę inaczej żył. Drugi powiedział znowu, gdybym jeszcze dostał jedną szansę, to naprawdę byłbym innym człowiekiem i pokazywał ludziom, mówił o tym, co zrobiłem złego, aby żyć inaczej. Wiecie, to jest dla nas teraz. Po co czekać, aż trafi cię szlak? Czyli dostaniesz zawału serca, czy udaru jakiegoś. I będziesz w szpitalu, będziesz bełkotał potem. Gdyby tak jeszcze raz Bóg mnie uleczył, uzdrowił. Skoro teraz jesteśmy tutaj, możemy wszystko rozpocząć od nowa. Możemy zmienić swoje życie. Możemy po prostu wiedzieć o tym, że prowadzę życie spełnione Tylko dlatego, że umieram dla Chrystusa codziennie. Tylko dlatego, że chcę żyć podobnie do Jego życia. Jest to możliwe, ale musimy wybaczać. Musimy żyć inaczej. Także jak dzisiaj zasiądziemy do wieczoru wigilijnego, to może zatem to zrobimy. Może użyj swojego SMS-a, MMS-a, maila, czy może Facebooka, czy może WhatsAppa i napisz komuś, że nie zdążyłeś. Wiesz co? Przepraszam. Chcę z Tobą się pojednać. Jak się spotkamy, to o tym porozmawiamy. I wierzę, że wtedy zaczniemy inaczej żyć. Coś innego się zmieni w nas. Wybaczajmy sobie nawzajem, a przede wszystkim bądźmy wdzięczni. Do tego nas nawołuje Boże Słowo w ten świąteczny dzień. Amen.